Paryż, Szeryfi, środa, 6 maja. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Dawid. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek wiadomości w skrócie. W Gruzji rozpoczęły się manewry wojskowe NATO, co budzi irytację Rosji. Sytuacja w Gruzji jest pod kontrolą po buncie w bazie wojskowej, zapewnia prezydent Saakaszwili, który apeluje do Moskwy, by wstrzymała się od prowokacji. Senat czeski ratyfikował traktat lizboński. Brakuje już tylko podpisu prezydenta Klausa. Papież Benedykt XVI wyraził nadzieję, że jego wizyta w Ziemi Świętej, którą rozpocznie w piątek, przyniesie pożytek jej mieszkańcom. Dziennik przygotowałem wraz ze mną Rzeczycką. Przeglądu prasy dokonają Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn literacki Sylwii Gibbs oraz lekcję francuskiego. Tu Paryż, RFI. Oto wiadomości. Manewry wojskowe NATO w Gruzji, przewidziane od roku, rozpoczęły się w nastroju politycznego napięcia po wtorkowym buncie w bazie wojskowej w Muchrowani, stłumionym bez ofiar przez siły wierne prezydentowi. Saakaszwili oświadczył dziś, że sytuacja jest pod kontrolą. Wyjaśnił też, że bunt zaplanowany był na wielką skalę, a miał za cel podważenie suwerenności Gruzji i przeciwstawienie się jej integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Zaapelował on do północnego sąsiada, czyli do Rosji, o unikanie prowokacji. Według gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych buntownicy planowali zamordowanie prezydenta Saakaszwili. Natomiast sekretarz gruzińskiej Rady Bezpieczeństwa Jekaterina Tkeszelaszwili oświadczyła w Paryżu, że jakiekolwiek będą wnioski śledztwa w sprawie buntu, polityka rosyjska pozostaje niezmienna. Moskwa chce mianowicie przywrócić swój monopol w regionie Kaukazu, a Gruzja pozostaje jej pierwszym celem ze względu na geostrategiczną pozycję. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Karasin oświadczył tym niemniej w rozmowie telefonicznej ze swym amerykańskim odpowiednikiem Danielem Friedem, że to Gruzja jest czynnikiem destabilizacji w regionie. Rosjanie starają się ośmieszyć gruzińskie oskarżenia o udział w przygotowaniu tego buntu, którym oczywiście zaprzeczają, równocześnie oskarżając NATO o demonstrację siły i prowokację. Notabene baza w Muchrowani znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, na których odbywają się manewry. Rozgrywają się one w ciągu całego najbliższego miesiąca w dwóch etapach, a uczestniczy w nich ponad 1000 żołnierzy z 10 krajów NATO i 6 krajów partnerskich. Pierwszy etap jest wirtualny, prowadzony na komputerach w Tbilisi. Drugi, symulujący operację utrzymania pokoju, rozegra się w terenie, przy czym bazę dowództwa w Wazjani przygotowali już żołnierze francuscy i kanadyjscy. Celem jest przetestowanie współdziałania sił NATO i partnerów Azerbejdżanu, Bośni, Emiratów, Gruzji, Mołdawii i Macedonii w sytuacjach kryzysowych. Rzecznik sojuszu Carmen Romero zaznaczyła zresztą, że nie należy ich nazywać manewrami NATO, lecz manewrami NATO wraz z partnerami, przy czym rola Gruzji sprowadza się do ugoszczenia ich na swym terytorium i nie należy z tego wyciągać innych interpretacji. Dodajmy, że manewry zostały zaprojektowane jeszcze przed wojną rosyjsko-gruzińską. Przywódcy na Kremlu wciąż nie przełknęli faktu wydalenia z Brukseli dwóch dyplomatów rosyjskich zamieszanych w aferę szpiegowską. W odwecie Rosja wycofała akredytację dla dwóch dyplomatów kanadyjskich, dyrektorki Biura Informacji NATO w Moskwie i jednego z jej współpracowników. Sekretarz Generalny Sojuszu, Jabłde Hopsheffer, wyraził głęboki żal, oceniając tę decyzję jako nieuzasadnioną i kontrproduktywną. Wcześniej swój udział w posiedzeniu Rady Ministerialnej NATO odwołał szef rosyjskiej dyplomacji, Ławrow. Ławrow przestrzegał dziś także przed tworzeniem nowych linii podziału z okazji jutrzejszego szczytu w Pradze, mającego wylansować partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej. Niektórzy chcieliby skłonić kraje tego partnerstwa do dokonania wyboru między Rosją a Unią Europejską, mówił on na konferencji prasowej w Moskwie po spotkaniu z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Sikorski łagodził, zapewniając, że modernizacja krajów partnerskich będzie korzystna również dla Rosji. Zresztą Ławrow przyznał, że docenił wyjaśnienia, jakich dostarczył Sikorski. Dziś po południu czeski senat ratyfikował traktat lizboński. Pod dokumentem musi jeszcze złożyć podpis jego zagorzały przeciwnik, prezydent Klaus. Oto relacja naszego korespondenta Marka Pędziwola.
Wprawdzie czeskie media już od miesiąca zapewniały swoich czytelników i słuchaczy, że Senat wyrazi poparcie dla Lizbony na złość prezydentowi Klausowi, ale jednak niepewność panowała do samego końca. Wciąż bowiem było niejasne, czy uda się przekonać do głosowania za traktatem dostateczną liczbę senatorów najbardziej eurosceptycznej frakcji konserwatywnej. Debata trwała 6 godzin. Oprócz senatorów przemawiał też ustępujący premier Mirek Topolanek. Przekonywał, że unijnych reform nie narzucił nikt z góry, lecz są one wynikiem długich i trudnych negocjacji i kompromisów zawartych przez legalnie wybrane demokratyczne rządy. Nieprzyjęcie traktatu umocniłoby jego zdaniem tych, którzy wzywają do podziału Unii na integrujące się jądro i peryferia. Ostrzegał, że to popchnęłoby kraj w objęcia Moskwy. Zapowiedział, że kierując się bardziej rozsądkiem niż przekonaniami i sercem, sam będzie głosował za traktatem. Nie przyjmuje go z entuzjazmem, lecz traktuje jako cenę za członkostwo w klubie. Do ratyfikacji traktatu potrzebnych było 48 głosów. Ostatecznie opowiedziało się za nim 54 z 70 obecnych senatorów, wszyscy socjaldemokraci i chadecy oraz 12 reprezentantów Obywatelskiej Partii Demokratycznej premiera Topolanka. Przeciwnicy traktatu z jej szeregów już zapowiedzieli, że ponownie zaskarżą go przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wielkich szans jednak nie mają, jak na to wskazuje decyzja z listopada ubiegłego roku, kiedy to konstytucyjni sędziowie odrzucili wszystkie zastrzeżenia konserwatywnych senatorów wobec uchwalonego w Lizbonie dokumentu. Otwartym pozostaje pytanie, czy swój podpis pod traktatem złoży również prezydent Václav Klaus. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Tu Paryż, RFI. Papież Benedykt XVI wypowiedział się dziś na temat swojej podróży do Ziemi Świętej, dokąd wybiera się w najbliższy piątek. Anna Rzeczycka.
Papież Benedykt XVI, który wyrusza w piątek 8 maja w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w czasie audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra w Watykanie wyraził dziś życzenie, by jego podróż okazała się owocna dla mieszkańców regionu. Ze szczególnie gorącymi pozdrowieniami papież zwrócił się do katolików na Bliskim Wschodzie, prosząc ich o modlitwę za powodzenie jego wizyty. Powiedział także, że w pierwszym rzędzie zamierza zwiedzić miejsca uświęcone przez obecność Jezusa i modlić się o dar pokoju i jedności dla wszystkich rodzin żyjących w regionie. Wspomniał, że w programie jego pielgrzymki figurują spotkania religijne i obywatelskie ze wspólnotami muzułmańskimi i żydowskimi, z którymi Watykan, co Benedykt XVI podkreślił, prowadzi coraz bogatszy dialog międzykulturowy. Pierwszym krajem odwiedzanym przez papieża na Bliskim Wschodzie będzie Jordania. 11 maja przybędzie on do Izraela, a 13 maja oczekiwany jest w Betlejem, znajdującym się na terytoriach palestyńskich. 15 maja Benedykt XVI powróci do Rzymu. Jordania, pragnąc uczcić historyczną wizytę szefa Kościoła katolickiego, postanowiła wydać znaczki pocztowe z jego podobizną. Znajdą się one w sprzedaży 8 maja, w dniu przyjazdu Benedykta XVI do Amanu.
A oto dalsze wiadomości. Ponad 100 osób, w tym część cywilów, zginęło w zachodnim Afganistanie wskutek walki i bombardowań amerykańskiego lotnictwa w okolicy kontrolowanej przez talibów. Przy czym liczbę co najmniej kilkudziesięciu zabitych, w tym cywilów, potwierdził rzecznik Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Armia amerykańska wszczęła wespół z władzami afgańskimi dochodzenie, którego zażądał skądinąd prezydent Hamid Karzaj, przebywający z wizytą w Waszyngtonie, gdzie miał się dzisiaj jeszcze spotkać z prezydentem Obamą i prezydentem Pakistanu Zardarim. W opinii ekspertów Pakistan stał się głównym celem, do którego ściągają z całego świata arabskiego i z Europy islamiści pragnący przeszkolić się w tamtejszych ośrodkach, by następnie zasilić szeregi talibów w Afganistanie lub prowadzić w imię dżihadu walkę w innych krajach. To zjawisko ma być jednym z tematów wspomnianego spotkania w Waszyngtonie. Dodatkowy problem stanowi fakt, że takie szkolenia nie odbywają się jak dawniej w obozach zbyt łatwych do rozpoznania z powietrza, lecz w zakamuflowanych małych ośrodkach i domach w wielkich miastach. Parlament Europejski dokonał dziś małej reformy swego regulaminu. Sesji inauguracyjnej po najbliższych wyborach nie będzie otwierać najstarszy wiekiem ani stażem deputowany, lecz ustępujący przewodniczący lub jeden z jego 14 zastępców. Dzięki temu najbliższej sesji z całą pewnością nie otworzy Jean-Marie Le Pen, lider francuskiego skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, który niechybnie skorzystałby z tej trybuny, by sączyć swój jad. Ostatnio ponowił on swe prowokacje negacjonistyczne. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża. Radio France Internationale. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, którego dokonają Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski.
sporo dzisiaj miejsca w prasie francuskiej poświęcono prezydentowi Sarkozy'emu. Pierwszy powód to druga rocznica objęcia przez niego Pałacu Elizejskiego. Z tej okazji Libération zamieszcza wybór karykatur prezydenta z Francji, który jest ulubionym tematem satyryków w prasie międzynarodowej, o co zresztą dosyć aktywnie zabiega sam bohater. Wszędzie obecny, ciągle zabiegany, otaczający się wielkimi tego świata i nową żoną modelką, Nicolas Sarkozy jest wdzięcznym tematem dla karykaturzystów francuskich i nie tylko. Zwykli zaś obywatele pytani przez Instytut Badań Opinii Publicznej w większości uważają, że prezydent nie słucha swych poddanych, ale jest w stanie podejmować trudne decyzje. Potwierdzają to wyniki sondażu zamieszczone na łamach Le Parisien. Drugi temat, dzięki któremu dzisiejszym bohaterem w prasie jest Nicolas Sarkozy, to wybory europejskie. Prezydent Francji włączył się w kampanię, przedstawiając w nim, na południu Francji, najważniejsze zagadnienia, którymi Europejczycy powinni się wspólnie zająć. Wcześniej było łatwiej, skarży się w artykule redakcyjnym w Le Figaro Paul Henri de Limbert. Byli eurosceptycy i europrzeciwnicy, którzy przez 13 lat toczyli wojnę. Od nieśmiałego tak dla traktatu z Maastricht po zdecydowane nie dla traktatu lizbońskiego w 2005 roku. Ale od tego czasu sytuacja się zmieniła również za sprawą Sarkozy'ego, który mówiąc o Europie używa argumentów z dwóch przeciwnych obozów. Znany ze swego pragmatyzmu prezydent Francji zrozumiał, na czym polega rozczarowanie rodaków Europą. Piękne idee ojców założycieli zaowocowały jedynie stworzeniem ogromnego wolnego rynku, o którym tak marzyli Brytyjczycy, giganta ekonomicznego i krasnala politycznego. Historia jest znana, teraz doszedł jeszcze nowy fakt, kryzys finansowy, a zdarzyło się to podczas prezydencji francuskiej. Francja i Niemcy zdecydowanie i głośno powiedziały wtedy: dosyć, trzeba zmienić reguły gry. Trudno będzie mówić eurosceptykom, że Unia była nieobecna czy bezradna wobec tego kryzysu. Nicolas Sarkozy umiał narzucić swą wolę nawet Komisji Europejskiej. Wczorajsze wystąpienie prezydenta w nim, czytamy dalej w Le Figaro, było w podobnym duchu. Zakończyło lata lenistwa intelektualnego. Powiedzenie jasno, że Turcja nie ma swego miejsca w Europie, to nie tylko dowód uczciwości wobec Ankary, ale również uspokojenie tych, którzy uważają, że granice w Europie są konieczne. Uprzywilejowanie pewnych wspólnot to nie tylko narażanie się ultraliberałom, ale również branie pod uwagę uzasadnionych obaw społeczeństwa. Natomiast apel o wspólne zarządzanie ekonomią Europy zapewne zaniepokoi niektórych partnerów, ale też uraduje tych, którzy wiedzą, że Unia nie może się ograniczać do postanowień z Maastricht. Czy projekt pogodzi tych, którzy wierzą w Europę, z tymi, którzy już przestali? Nie wiemy, ale w każdym razie Nicolas Sarkozy wyciągnął rękę i do jednych, i do drugich. Kończy swój artykuł wstępny w Le Figaro Paul Henri de Limbert. Próbę pogodzenia dwóch obozów wysuwa również na pierwsze miejsce Libération w omówieniu wystąpienia prezydenta na arenie. Przypomnijmy, że nim jest miastem słynącym z zabytkowych aren, na których dzisiaj odbywają się koridy. Na miesiąc przed głosowaniem, gdy większość Francuzów nie ma wcale zamiaru udać się do urn, Nicolas Sarkozy wytoczył cały arsenał, by zmobilizować naród lub przynajmniej swój obóz, ironizuje Antoine Gural. Ale czegóż nie trzeba zrobić, by zainteresować Francuzów Europą? My przejdźmy do stron międzynarodowych w Libération, gdzie bohaterem jest Polska. Wyobraźmy sobie taki przykład. Jakaś firma zagraniczna, powiedzmy Energy Incorporation, działająca we Francji od 10 lat i zatrudniająca ponad 4000 osób, inkasuje całkiem niezły zysk i ogłasza likwidację ponad 400 miejsc pracy, tłumacząc to koniecznością restrukturyzacji, która nie ma nic wspólnego z obecnym kryzysem. Takie ogłoszenie wywołałoby zapewne manifestacje pracowników i oburzenie części klasy politycznej. Teraz przejdźmy od teorii do praktyki. Czytamy w Liberation. Rzecz ma miejsce w Polsce, a niechlubnym bohaterem historii jest tak lubiane przez Francuzów przedsiębiorstwo EDF, którego największym udziałowcem jest państwo francuskie. Zakrojony na szeroką skalę plan likwidacji miejsc pracy dotyczy 1400 osób w różnych spółkach francuskiego koncernu w Polsce. Próba negocjacji ze związkami zawodowymi zakończyła się niepowodzeniem. Polska traktowana jest jak kolonia, oburza się członek Solidarności z Krakowa Stanisław Chmielewski, cytowany przez Liberation, uzasadniając. Wszystkie oddziały EDF w Polsce mają ogromne zyski, a jednak firma likwiduje miejsca pracy, tworząc je we Francji. Inwestycje nad Wisłą okazały się złotą żyłą. Skąd więc pomysł restrukturyzacji? Z powodu coraz większej konkurencji broni się dyrekcja, zwalniając pracowników. W Polsce też jest kryzys, przypomina związkowiec. Francuzi myślą tylko o zyskach, nie inwestują, nie modernizują, naprawiają jedynie maszyny, gdy jest to konieczne. Ten rozwód z Solidarnością to przykra sprawa, gdyż EDF współpracował i popierał związek w czasach, gdy był on jeszcze nielegalny, przypomina Liberation. Dlatego też, gdy w latach 90. rząd polski rozpoczął pierwszą falę prywatyzacji, Solidarność poparła kandydaturę EDF i sprzeciwiła się oddaniu części sektora w ręce Amerykanów. W ciągu ostatnich 10 lat sprawy jednak przybrały inny obrót. EDF odchudziła 40% swój personel, mając cały czas ogromne zyski, na przykład 121 milionów euro w roku ubiegłym. Dyrekcja EDF w Polsce uważa, że pracownicy nabrali złych nawyków, przypomina, że umowy zbiorowe są dużo korzystniejsze niż gdzie indziej, ale zagrożenie utratą pracy nie chcą o tym słyszeć i mają zamiar złożyć na ręce rządu francuskiego petycję w obronie miejsc pracy w spółkach francuskiego koncernu. Czy rzecznik prasowy rządu, Luc Chatel, wystąpi zdecydowanie, tym razem w obronie polskich robotników? Pytają Maja Czarnecka i Grégoire Bizou z Liberation.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde poświęca wiele stron sytuacji w Gruzji. Na pierwszej stronie widzimy prezydenta tego kraju, Michaiła Saakaszwilego, w otoczeniu uzbrojonych ochroniarzy. Czy 5 maja Moskwa przygotowała zamach stanu? Tak twierdzi większość krajów europejskich. To przypadek, tak twierdzi niezwykle obecnie wstrzemięźliwy Waszyngton. A jak to było naprawdę, chyba wiemy. W każdym razie na kolejnych stronach Le Monde znajdujemy obszerną korespondencję Natalii Nugaj-Hetz, Tbilisi, zatytułowaną Saakaszwili, husarz Kaukazu. W korespondencji czytamy m.in. W biurze prezydenta Gruzji znajduje się tablica z wycinkami z prasy zachodniej z okresu, kiedy świętował on swój złoty wiek. Prezydent Bush gratuluje mu wyzwolenia Gruzji spod sowieckiego jarzma. Wycinki z Parimacza pokazują prezydenta w towarzystwie swej holenderskiej małżonki Sandry, którą poznał na studiach w Strasburgu. Paryski tygodnik opatrzył fotografię prezydenckiej pary tytułem właściwym sobie i bezpretensjonalnym. Rodzina Kennedy z Kaukazu. Tak było słodko i miło, dopóki niektórzy zachodni politycy nie zwalili na barki Saakaszwilego całkowitej odpowiedzialności za wojnę na Kaukazie w sierpniu ubiegłego roku, czytamy w Le Monde. Misza Saakaszwili mógłby zachowywać się nerwowo, ale zachowuje spokój, twierdzi paryski dziennik. A przecież przeżył ciężkie chwile. Opozycja manifestowała mu pod oknami. Rosjanie dokonali rozbioru Gruzji i rosyjskie wojska stacjonowały 40 kilometrów od Tbilisi. Od roku 1801, kiedy carskie imperium zaanektowało Gruzję, Moskwa wie, że klucz do panowania nad Kaukazem oznacza panowanie nad Gruzją. A prezydent Saakaszwili zachowuje spokój, chociaż wielu zachodnich polityków uznało go za wariata lub za rozrabiakę, który spowodował konflikt z Rosją. Tak łatwiej, tak wygodniej myśleć, żeby pozbyć się wyrzutów sumienia i przymknąć oko na rosyjskie zapędy. W tej sytuacji partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej, które zostanie podpisane w Pradze 7 maja, stanowi dla Gruzji wielką szansę. Jednak stanowisko rządu amerykańskiego wobec Gruzji jest niejednoznaczne, to znaczy niesprecyzowane. Kaukaski husarz trzyma się mocno, ale większość trudności pozostaje nadal do rozwiązania. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde. Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy włączył się do kampanii przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Proeuropejskie przemówienie, w którym przedstawił swoją wizję innej Europy, broniąc jednocześnie antykryzysowej polityki swego rządu, wygłosił w nim na południu Francji w sali wypełnionej 4000 działaczy swej rodzimej partii UMP. Zebrani przyjęli prezydenta owacją i entuzjastycznymi oklaskami. Entuzjastycznie i zapewne szczerze zareagowali także na 45-minutową mowę szefa państwa, który apelował o Europę ambitną, która decyduje i chroni i która powinna być przeciwieństwem Europy bezsilnej i podporządkowanej. Inna Europa jest możliwa, inna Europa jest potrzebna i ta Europa może zaważyć na przyszłości świata, mówił Nicolas Sarkozy, parafrazując słynne hasło alter globalistów.
Il faut changer l'Europe. Est-ce que c'est possible? Ma réponse est oui, puisque c'est ce que la France a fait durant la présidence française. Nous voulons changer l'Europe.
By udowodnić, że budowanie takiej Europy jest możliwe, prezydent przypomniał sukcesy niedawnej francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Jeżeli Gruzja nie została wymazana z mapy, jeśli doszło do zawieszenia broni w Strefie Gazy, jeżeli Europa nie uległa hasłom ratuj się kto może i każdy myśli o sobie w chwili, gdy system bankowy groził zawaleniem, to dlatego, że Francja, stojąca wtedy na czele Unii, wzięła na siebie odpowiedzialność i uczyniła Europę zdolną do działania, powiedział Nicolas Sarkozy, wygłaszając także pochwałę Europy ojców założycieli, Europę łączącą Francuzów zamiast ich dzielić.
Si la Géorgie n'a pas été rayée de la carte, si un cessez-le-feu un peu a pu intervenir à Gaza, si l'Europe n'a pas cédé au sauf qui peut et au chacun pour soi, quand le système bancaire a menacé de s'effondrer, c'est parce que la France, alors qu'elle exerçait la présidence de l'Union européenne, a pris ses responsabilités pour mettre l'Europe en situation d'agir.
Wyjątkowo burzliwie przez uczestników mitingu, który przez organizatorów określony został mianem Zebrania Republikańskiego, przyjęty został ten fragment przemówienia, w którym Nicolas Sarkozy przypomniał swój sprzeciw wobec projektu przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Europa nie może się rozpuścić w niekończącym się poszerzaniu, mówił szef francuskiego państwa. Europa powinna mieć swoje granice. Europa powinna znać swoje ograniczenia. Są państwa, na przykład Turcja, których powołaniem jest budowa uprzywilejowanych stosunków z Europą, ale które nie mają powołania, by stać się członkiem Unii Europejskiej.
Il faut qu'elle cesse de se diluer dans un élargissement sans fin. Je l'affirme, je l'ai toujours pensé. Il faut que l'Europe ait des frontières. Il faut que l'Europe ait des limites. Il y a des pays, comme la Turquie, qui ont vocation à construire avec l'Europe une relation privilégiée, mais qui n'ont pas vocation à devenir membre de l'Union européenne.
Wśród wielu wielkich ambicji, które mają pogodzić Francuzów z Europą, Nicolas Sarkozy wymienił swe propozycje ekonomicznego rządu Europy i utrzymania wspólnej polityki rolnej. Opowiedział się także za prawdziwą polityką energetyczną, sugerując utworzenie Europejskiej Centrali Zakupu Gazu, dzięki której Europa uniezależniłaby się od rosyjskiego dostawcy. Prezydent Francji jest również zwolennikiem wprowadzenia opłat za emisję CO2 i powołania Komitetu Regulatorów Bankowych mających prawdziwe uprawnienia do nakładania sankcji na banki niestosujące się do przyjętych zasad. Wobec opieszałości, z jaką partia UMP angażuje się w kampanię wyborczą przed 7 czerwca, Nicolas Sarkozy postanowił przypomnieć swą akcję podjętą w walce z kryzysem finansowym, tak bardzo krytykowaną przez lewicową opozycję i związki zawodowe. Podniesienie podatków byłoby szaleństwem, stwierdził. Wybraliśmy ożywienie inwestycji, które choć pogłębia deficyt w budżecie, to przygotowuje przyszłość. W niedzielę 10 maja Nicolas Sarkozy kontynuować będzie swą kampanię europejską w Berlinie u boku kanclerz Niemiec pani Angeli Merkel.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Il Giardino Armonico, włoski zespół instrumentów dawnych, cieszy się wielką sławą od 20 lat i rewolucyjnych nagrań muzyki Vivaldiego. Nie w każdym repertuarze ich rock'n'rollowa estetyka sprawdza się równie dobrze. Wydane niedawno arcydzieło Händla, genialne 12 koncerti grossi op. 6, to moim zdaniem produkcja nieudana, której zalety wyczerpały się dla mnie w połowie pierwszego słuchania. Gdy jednak wracają oni do rzeczy sobie bliskich, bywa wspaniale. Bez wahania można polecić ich nową antologię nagraną do spółki ze znakomitą Bernardą Fink, wokalno-instrumentalny program wielkanocny zatytułowany Lament Matki Boskiej. Szczególną uwagę zwraca tu Płacz Madonny, czyli łacińska przeróbka lamentu Ariadny, sporządzona przez samego Claudia Monteverdiego, który wyczuł sakralny potencjał operowego lamentu porzuconej kochanki Tezeusza. Oto on, Bernarda Fink i Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego.
Peace. excelsa sedis antiqui patris David, sunt tec regalia ferma qui tibi cingat crines, ic nisut auria cetra, ic finem finem regni, affitti dono ligno, et clavis maniari atque corona.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Od dwóch sezonów Teatr MC93 w Bobini robi eksperymenty z operą. Pierwszym owocem współpracy teatru na północno-wschodnim przedmieściu Paryża z Atelier Lyrique Opery Paryskiej był spektakl Così fan tutte Mozarta. Tym razem pod dyrekcją Antoniego Ermusa i w reżyserii Marka Pakiena zobaczyliśmy Potajemne małżeństwo, rzadko grywaną operę buffa Domenico Cimarosy. Choć za życia obaj kompozytorzy sławy zaznali pospołu, czas obszedł się z Cimarosą okrutnie. Z jego ogromnej spuścizny zachowała się jednak opera zdolna oprzeć się autorowi Wesela Figara. Ileż mil bym nie przeszedł, ile dni więzienia bym nie przesiedział, byleby tylko usłyszeć Potajemne małżeństwo, pisał Stendhal o arcydziele Cimarosy. Podobny zresztą wysiłek fizyczny gotów był wykonać dla mozartowskiego Don Giovanniego. Dopiero wieki późniejsze wyniosły wyżej Salzburgczyk, słusznie oddając mu pierwszeństwo, kiedy 7 lutego 1792 roku niewiele ponad 42-letni Neapolitańczyk, Cimarosa urodził się w Aversa, ale jego rodzice przeprowadzili się szybko do Neapolu, wystawiał Potajemne małżeństwo w wiedeńskim Burgtheater. Autor czarodziejskiego fletu od dwóch miesięcy spoczywał już w zbiorowym grobie. Stało się tak wedle jednego z reformatorskich rozporządzeń Józefa II., cesarza zakrystianina, jak się o nim wyrażał Fryderyk Wielki. Józef II zarządził grzebanie zmarłych w prostych sosnowych trumnach wielokrotnego użytku z otwierającym się dnem. I ta reforma zdążyła jeszcze dotknąć największego z poetów, z sceny. Cimaroza jednak miał się świetnie. Był u szczytu sławy, podróżował po Europie od Petersburga po Wiedeń, zatrzymując się kilkakrotnie w Warszawie. Sukces premiery Potajemnego Małżeństwa w Wiedniu był niebywały. Na życzenie cesarza Leopolda II cały spektakl integralnie bisowano. Dodajmy, że w międzyczasie Józef II zszedł był z tego świata, ustępując miejsca młodszemu bratu, który odwołał większość reform i przyznał Cimarozie pensję o połowę większą niż Mozartowi. Cóż, wszystko musiał robić odwrotnie od do brata i nie mógł przewidzieć, że geniusz Cimarozy pryśnie, a Mozarta przetrwa próbę czasu. Uczeń Picciniego Cimaroza był prawdziwym dziecięciem swej epoki i jednym z najbłyskotliwszych przedstawicieli włoskiej szkoły muzycznej XVIII wieku. Był niezwykle płodny, napisał około 70 oper. Komponował zresztą nie tylko dzieła operowe, lecz także religijne oraz muzykę kameralną, osiągając jednak szczyty w opera buffa. Potajemne Małżeństwo jest tego idealnym przykładem. Muzyka śledzi intrygę i towarzyszy bohaterom w ich niestworzonych przeżyciach, wyolbrzymionych na iście włoską modłę. Orkiestrze Atelier Ostinato pod batutą Antoniego Ermusa udało się wydobyć cały fajerwerk tej partytury, opartej na żywym tempie i smakowitej zabawie. Akcja oper jest tyleż zwariowana, co nieskomplikowana. Zrujnowany hrabia angielski Robinson przyrzekł pojąć za żonę Elizetę, starszą córkę kupca Jeronima. Odpowiedni kontrakt pozwoli bogatemu ojcu wymienić latorośl na tytuł, a utytułowanemu szlachcicowi zapewni środki do życia. Cóż, kiedy hrabiemu narzeczona nie w smak, brzydka i gruba, jego ciągnie do młodszej dzierlatki Karoliny. Ta jednak potajemnie wydała się za ojcowskiego subiekta, Paolino, o którym marzy skrycie ciotka dziewcząt Fidalma. Od problemu do sekretu, od złamanych przyrzeczeń do klasztoru, szalony dzień i noc w domu kupca przyniosą wreszcie najlepsze z możliwych rozwiązań. Młodzi wyjawią potajemne małżeństwo, które tym razem otrzyma błogosławieństwo ojca. Hrabia pojmie brzydką siostrę, wszak z wysokim posagiem na otarcie łez. Ojciec zaspokoi herbowe ambicje, tylko nienasycona Fidalma pozostanie na lodzie. Reżyser spektaklu Marc Kepakien, który zrozumiał i pokochał tę operę, umieścił akcję w domu mafioza ze wszystkimi tyleż odpowiednimi, co przesadzonymi rekwizytami. Cały styl przedstawienia ujmuje intrygę w piękny pastisz, nie rezygnując z wiarygodności psychologicznej bohaterów. U Cimarozy nie ma mozartowskich płócieni. Podobnym tropem poszedł reżyser, prowadząc śpiewaków, którzy okazali się wspaniałymi aktorami. Karolina, znakomitej głosowo Elizy Cenni, kipi erotyką i pragmatyzmem. Jej ukochany Paolino w idealnym wykonaniu Manuela Nuniesa Camelino to chłopak czysty i nieskrępowany w miłości, którą zyskał chyba tylko dzięki wrodzonej naiwności. Świetna Julie Mateve jako wzgardzona Elisette umie ukąsić jak osa. Dobre role stworzyli również Nahuel Di Pierro jako noworysz Jeronimo i Letizia Singleton jako niezaspokojona w swej chuci Fadima. Najsłabiej na tym tle wypadł Emery Lefebvre w roli angielskiego hrabiego. Jego bas brzmiał dużo bladziej, brakowało mu tej włoskiej, chciałoby się rzec, metaliczności i błyskotliwości rodem z opera buffa, którą dysponują jego koledzy. Może doświadczenie sceniczne tę wadę wygładzi, czego mu z serca życzymy. Przedstawienie Potajemnego Małżeństwa w MC93 Bobigny w wykonaniu solistów Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris w reżyserii Marca Pakiena okazało się sukcesem zarówno kompozytora, jak i wykonawców. To dziś rzadkość, więc radość podwójna.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj część druga targów paryskich, czyli Foire de Paris. W ubiegłym tygodniu mówiłam o tym, co można znaleźć w częściach poświęconych domowi i ogrodowi. Dzisiaj kilka słów o tym, jak możemy uprzyjemnić sobie czas wypoczynku i trochę o obecnych na targach kulturach z różnych stron świata. Ponad 500 producentów przedmiotów służących naszym rozrywkom przedstawiło swe propozycje w centrum wystawowym przy Port de Versailles. Podzielono je na podgrupy. Zdrowie i uroda to część poświęcona naszej formie fizycznej i psychicznej, naszej urodzie i higienie. Znajdziemy tu m.in. kosmetyki, często bardzo egzotyczne, przybyłe z różnych zakątków świata. Znakomitym zajęciem w chwilach wolnych od pracy jest wykonywanie innej pracy, czyli tak zwane rozrywki twórcze. Na targach paryskich mamy propozycje różnych tego typu zajęć prezentowane przez specjalistów. Wiele z nich związanych jest ze sztukami plastycznymi i dekoracją wnętrz, na przykład przedmioty wykonywane z kartonu lub papieru, takie jak na przykład abażury, pojemniki na ołówki, różnego rodzaju pudełka o najróżniejszych przeznaczeniach czy wszelkiego rodzaju biżuteria z różnych surowców naturalnych. Jak wykazują sondaże, 71% osób, które zajmują się twórczymi rozrywkami, to kobiety. W tej liczbie nie są ujęci majsterkowicze, traktowani są oni jako odrębna kategoria, a ich zajęcia mają charakter nieco poważniejszy. Zamiast zajmować się klejeniem abażurów, skręcają śrubkami rurki od automatycznego zraszania. 13 milionów Francuzów uważa się za majsterkowiczów. Większość to oczywiście mężczyźni. Targi paryskie to dla nich wymarzona okazja, żeby odkryć nowinki techniczne, które można natychmiast zastosować w swoim własnym warsztaciku. Rozrywka to również moda, chociaż nie zaryzykowałabym stwierdzenia odwrotnego. Na Foire de Paris możemy znaleźć przede wszystkim różne dodatki, takie jak chustki, szaliki, apaszki, paski, buty, torebki, okulary słoneczne, kapelusze i bieliznę. Wakacje za pasem. To dobra okazja, żeby odświeżyć swoje szafy, które choćby były wypchane po brzegi, to zawsze brakuje im tego, co właśnie jest nam niezbędne. Niestety kryzys daje się nam we znaki i w ostatnich latach Francuzi coraz większą uwagę przywiązują do tego, ile coś kosztuje, niż do tego, jak to wygląda i jakiej jest jakości. Może właśnie targi paryskie pozwolą znaleźć przedmioty, które będą i ładne, i niedrogie. W centrum przy Port de Versailles znajdziecie Państwo również propozycje rozrywek cyfrowych. Na Foire de Paris można zakupić samochody używane, o czym wspominałam w jednych z poprzednich rogatek, a także camping-kary we wszelkich ich odmianach. Fani wakacji na kółkach uważają, że nie ma nic piękniejszego niż przemieszczać się w dowolnym kierunku, wioząc swój dom ze sobą. Ponoć daje to niesamowite poczucie wolności. Taki nowy Easy Rider na miarę naszych czasów. Pojazdy wakacyjne to oczywiście nie tylko camping-kary. Zwolennicy bardziej aktywnego wypoczynku znajdą tu rowery, pojazdy elektryczne, kajaki i innego rodzaju jednostki pływające, deski surfingowe, wrotki i rolery. Jak co roku, część poświęcona kulturom świata podzielona jest na cztery części: bogactwa świata, rzemiosło Francji i Europy, wina i gastronomia Francji i Europy, tropiki. Poza możliwością obejrzenia różnych produktów można je również nabyć drogą kupna. W części poświęconej tropikom, czyli przede wszystkim francuskim posiadłościom zamorskim, przewidziane są koncerty tamtejszych artystów. Foire de Paris trwać będzie do 10 maja. Wstęp dla dzieci poniżej 7 roku życia jest bezpłatny, dla najmłodszych od 4 do 8 lat przewidziano zajęcia świetlicowe, takie jak gry planszowe czy rysunki. Osoby z niemowlętami mają zarezerwowaną dla siebie salę, gdzie można dzieci przewinąć, nakarmić i pozwolić im i sobie odpocząć od tłumu.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
W 19 roku życia Fajza Gen przestała być anonimową mieszkanką przedmieścia Paryża rodem z Algierii. Jej pierwsza powieść pod tytułem Kiffe Kiffe Demain rozeszła się w 400 tysiącach egzemplarzy i została przetłumaczona na 27 języków, w tym na język polski pod tytułem Pokochać jutro. Fajza Gen ma dziś 22 lata i znalazła miejsce dla siebie na francuskiej scenie literackiej. Akcja jej kolejnych powieści Du rêve pour les oufs i Les gens du Balto rozgrywa się w scenerii, którą Fajza zna od podszewki. Urodziła się na podparyskim przedmieściu Saint-Denis, na którym nie tak dawno młodzi ludzie bili się z policją i podpalali samochody. Saganka z przedmieścia, jak przezwano Fajzangen, woli jednak od gwałtownych epizodów życie codzienne, którego nie idealizuje, ale też nie dramatyzuje. Przede wszystkim interesuje ją język, którym pisze i nad którym świadomie pracuje. O czym świadczy jej wypowiedź dla Radia France International.
J'ai un français particulier. La langue que j'utilise dans mes romans, bon, c'est aussi.
Moja francuszczyzna jest szczególna. Język moich powieści zależy też od postaci, które wymyślam, ale zawsze przenika go mój język ojczysty, arabski. Do tego dochodzi kultura podmiejska. Tak więc i moje odruchy, kiedy piszę, i pochodzenie słów, których używam, to wszystko jest bardzo interesujące.
Quels sont mes réflexes quand j'écris et d'où viennent les mots que j'emploie?
Fajza Gen urodziła się we Francji, ma podwójne obywatelstwo, francuskie i algierskie, i jest dwujęzyczna. Często jeździ do Algierii, gdzie mieszka większość jej rodziny. Twierdzi, że chciałaby, aby jej książki były tłumaczone na język arabski, ale jednocześnie nie widzi tej potrzeby, skoro w krajach Magrebu wszyscy je czytają po francusku. Potwierdza się paradoks frankofonii w byłych koloniach francuskich i na imigranckich przedmieściach. Fajza Gen eksploatuje verlan, język na odwrót w dosłownym znaczeniu tego słowa. Anagramy, systematyczne przestawianie sylab, przekręcanie słów wyrażać ma, zdaniem niektórych, niechętny stosunek do francuszczyzny, a zdaniem innych do języka, a także świata dorosłych. Faktem jest, że młodzieżowa nowomowa narodziła się na przedmieściach, podobnie jak styl rapu w muzyce. Fajza Gen potrafiła przetworzyć slang w styl literacki. Twierdzi, że jest to rodzaj rewanżu.
Myślę,
że jest wiele dzieci imigrantów w mojej sytuacji. Mieszkają we Francji, mają wrażenie, że ich obowiązkiem jest nie tyle zemsta. Nie interesuje mnie zemsta w dziedzinie socjalnej, ale rewanż w związku ze wszystkimi poświęceniami naszych rodziców. Mój ojciec przyjechał do Francji w 1952 roku. Był górnikiem, murarzem, wykonywał wszystkie czarne prace. I z tego powodu, kiedy wracam dzisiaj do Algierii, jestem dumna.
Il a fait tous les boulots les plus difficiles et donc ouais, je suis fière aujourd'hui de retourner en Algérie pour ça.
Udana integracja i awans społeczny, których uosobieniem jest Fajza Gen, rzadko bywa udziałem jej bohaterów, niezależnie od ich pochodzenia, płci, koloru skóry. W najnowszej powieści Ludzie z Balto, bywalcy baru o tejże nazwie Balto, są podobni do bohaterów filmów René Clera. Ubóstwo i frustracje, ale i piękno i solidarność, alkoholizm i bezrobocie, ale i przyjaźń, miłość, humor i zaufanie. Zamordowany właściciel baru Balto opowiada, że latami bawił się w psychiatra z klientami, a zwłaszcza z klientkami. To też konwencja filmowa. Fajza Gen należy zresztą do tej kategorii pisarzy, których książki najłatwiej przenieść na ekran. Jej bohaterów można tymczasem obejrzeć w internecie na stronie www.fajzagenlegendubalto.fr.
J'ai des haïs à prendre.
ani grą, ani meczem. Gdyby tak było, byliby tacy, co wygrali. Tak twierdzi dobrze znany w Polsce, jak i we Francji, Eric Emmanuel Schmidt, autor Dziecka Noego, Oskara i Pani Róży, Małych Zbrodni Małżeńskich oraz popularnego filmu Odette Tout le Monde. Przytoczony cytat pochodzi z książki Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Sumo, który nie mógł utyć, to opowiadanie raczej niż powieść przez kilka tygodni było zwycięzcą rankingów księgarskich we Francji. Wierni czytelnicy Erika Emmanuela Schmidta, a jest ich wielu, odnajdą w najnowszym utworze dobrze znane składniki. Relacja między zagrożonym dzieckiem a dorosłym u schyłku życia, który potrafi mu pomóc jak dobra wróżka z bajki, nie wszakże za pomocą czarodziejskiej różdżki, ale jakbyśmy dziś powiedzieli, sposobem. W powieści Dziecko Noego ksiądz Pons znajduje sposób na współistnienie ze złem uosabianym podczas II wojny światowej przez hitlerowców. Jak Noe, który przed potopem zaczął gromadzić na swej arce zwierzęta, ksiądz Pons zbiera w podziemiach kaplicy obiekty kultu religii żydowskiej. Po wojnie założy kolejne kolekcje – rosyjską, wietnamską, kambodżańską, tybetańską. Sposobem jest też wymiana tożsamości. W powieści Pan Ibrahim i kwiaty Koranu mądry arabski sklepikarz adoptuje żydowskiego chłopca imieniem Mojżesz. W powieści Dziecko Noego ksiądz Pons proponuje żydowskiemu chłopcu, którego ukrywa, zabawę. Ty będziesz udawał, że jesteś chrześcijaninem, a ja, że jestem Żydem. Będziemy się razem uczyli katechizmu i hebrajskiego. W najnowszym opowiadaniu Erika Emanuela Schmidta dziecięcy bohater to opuszczony Japończyk, podobny do postaci głośnego filmu Nobody Knows. Któregoś dnia Jun spotyka na swej drodze dziwacznego człowieka, który dostrzega w nim zadatki na zapaśnika sumo i zostaje jego mentorem. Przyszły sumo jest chudy jak szczapa, ale zawierza słowom dorosłego, który widzi w nim grubasa. Otyłość to w tym wypadku także treściwość oraz potencjał, który wystarczy rozwinąć, nawet jeśli uczeń okaże się w końcu sumo, który nie mógł utyć. Autor Oskara i Pani Róży jest wierny swej metodzie. Nie neguje zła i okrucieństwa, akceptuje śmierć, ale wymyśla wyjścia z sytuacji bez wyjścia. Może nim być wyobrażone życie Oskara i Juna albo fałszywy happy end w historii Odette Tout le Monde. Rozwiązania są zawsze paradoksalne. Żeby je znaleźć, trzeba zapomnieć o logice i zdrowym rozsądku, o strachu i cudzych spojrzeniach, o tym, czego nas nauczono w szkole, a czasem nawet i w domu. Eric Emmanuel Schmidt proponuje filozofią wyobraźni wspartą na bezinteresowności i wielkoduszności. Niedaleko od niej do filozofii wschodu, które w opowiadaniu o sumo odgrywają zresztą ważną rolę, usprawiedliwioną w tej japońskiej scenerii. Wiemy jednak, że w twórczości Schmidta żadna religia czy filozofia nie ma wyższości nad innymi. Transcendencja ma różne oblicza, wszystkie są równoważne, zdaje się mówić Eric Emmanuel Schmidt. Absolwent studiów filozoficznych świadomie upraszcza przesłanie, gdyż jego zdaniem dzieciństwo jest wiekiem zdziwienia, które jest naczelnym przymiotem filozofów. Nic dziwnego, że powiastki filozoficzne, którymi są w gruncie rzeczy książki Erika Emanuela Schmidta, budzą w nas niekiedy lekkość i olśnienie, reminiscencje z dzieciństwa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 52e.
Z Anne dogadywałem się świetnie. Nagrania Nadii bardzo ją bawiły.
Lucas, je peux écouter les mini-disques? C'est bien.
Bon, d'accord.
Une baguette pas trop fine. Je vois comme bonbon chelou.
La boulangerie. Qu'est-ce que tu veux?
Je veux des tagada.
Bonjour Nadia, qu'est-ce que c'est? Un microphone? Vous faites un reportage?
C'est pour mes souvenirs du quartier.
Et pour le goûter?
Deux pains en chocolat et des tagada pour la petite.
Mais la petite, ça doit être Gaëlle.
Tagada, qu'est-ce que c'est?
Oh, des fraises tagada, c'est des bonbons.
Qui est Gaëlle?
C'est la fille de ma sœur de l'hôtel Montmartre.
Ah.
Je suis sa tante. Nadia la sortait le mercredi.
Nadia la sortait?
Oui, Nadia allait au cinéma, au parc, avec Gaëlle.
Ah oui.
Gaëlle était ici pour les vacances. Mais avec toute cette affaire, ça n'était pas drôle.
J'étais en vacances avec Nadia à Marseille.
Mais c'était pas drôle.
Où est Lucas? Il faut aller à la banque. L'argent. Et voilà la banque. Bon, je vais chercher l'argent. Tu m'attends, hein?
D'accord. Ah, bankomat. Ale instrukcja, oczywiście po francusku. Introduisez votre carte. Wkładam kartę. Composez votre code confidentiel. Mój. Code... Valide. Powiedzmy 60 euro. I już. A gdzie pieniądze?
Mais monsieur, pardon, il faut reprendre votre carte.
Ah, oui, merci, madame, merci.
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannet. Prenons un taxi.
Znowu mamy te cholerne 20 tysięcy.
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannet. Prenons un taxi.
Oj, znowu zaimki. Pieniądze mamy dać komisarzowi Jeannet. D'accord, Anne. On va le lui donner. Taxi!
Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'il passe.
Tak więc ta forsa jest częścią planu policji. Policja współpracuje w sprawie szkatułki z Hotel des Arts i z muzeum, a ja im pomagam.
Oui, ça non, c'est nous, la police. Pour attraper les voleurs en flagrant délit.
To na to ta forsa. To pułapka.
Fais attention. C'est entre nous. Promis.
Notre secret. Nasz sekret. À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.